Partia Razem.
Dzień dobry.
I Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Ja chcę Państwu zaproponować pewien porządek naszej rozmowy, a mianowicie chciałam się skoncentrować na problemie Szpitala Południowego, ale w kontekście zarządzania przez władze Warszawy. Potem byśmy przeszli do sprawy systemu pensji lekarzy, bo te dwa tematy, wydaje mi się, wymagają osobnego potraktowania. I chciałam zapytać Katarzynę Piekarską, bo odbyła się burzliwa Rada Miasta, przyszło wielu mieszkańców, przedstawicieli partii, posłowie i efekt tego jest taki, że Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, przyznał, iż były nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, ale nadal wisi w powietrzu zarzut, że politycy Koalicji Obywatelskiej korzystali ze specjalnej ścieżki w Szpitalu Południowym dzięki radnemu, byłemu już radnemu Dawidowi Kacprzykowi i tam padały w zasadzie dwa nazwiska przede wszystkim, to znaczy chodzi o Aleksandra Pocieja oraz o Ewę Malinowską-Grupińską, która oświadczyła, że nie korzystała z saloniku WIP-owskiego, ale ja nie usłyszałam odpowiedzi, czy korzystała ze specjalnej ścieżki w Szpitalu Południowym. I ten problem nadal nad Koalicją Obywatelską wisi. Pani poseł, bardzo proszę.
No tak, ja tylko przypomnę, że te oskarżenia co do tego, kto korzystał, a kto nie korzystał, padały w stosunku do różnych osób, w tym także do mnie. I od razu powiem, że ja nigdy w życiu w ogóle w Szpitalu Południowym nie byłam. Inne osoby z tej słynnej grafiki też powiedziały, że one nie były.
Przypomnijmy słuchaczom, to była grafika z wizerunkami posłów i senatorów, którzy zostali wybrani w Warszawie, tak? Dobrze rozumiem.
Tak. Tylko, że no, takie tak poważne oskarżenie, że korzysta się z jakiejś specjalnej ścieżki, szczególnie mnie to dotknęło, ponieważ jestem pacjentką onkologiczną, świeżo można powiedzieć, bo pół roku po wznowie. Rzeczywiście intensywnie się w tej chwili leczę i to jest takie wykorzystywanie również choroby, w tym mojej. Ja to tak odebrałam i skończyło się jak się skończyło, ponieważ no, niestety towarzyszyły temu bardzo duże emocje. Więc trudno mi jest odpowiadać, czy te osoby korzystały, czy nie korzystały. Najlepiej jest skierować to pytanie po prostu do tych osób, czy one korzystały, czy nie korzystały, bo też powiedzmy sobie tak, no to jest duży szpital. I myślę, że samo korzystanie z usług medycznych Szpitala Południowego naprawdę nie jest niczym złym. Jak ktoś jest chory, idzie do lekarza, a jak jest bardziej chory, idzie do szpitala, więc to nie jest nic niewłaściwego. Jest pytanie tylko rzeczywiście, czy te kolejki były w jakiś sposób omijane, czy nie. Ale to jest, tak jak mówię, no pytanie do tych osób i ja tego nie wiem. Nie wiem, kto korzystał, nie wiem w ogóle, no bo równie dobrze można powiedzieć, czy pan korzystał, czy pani i tak dalej.
Ale jednak, może zacznijmy od tego. Pani poseł, czy Rafał Bochenek, czy PiS panią przeprosił za umieszczenie na tej grafice?
No czy ja powiem tak, dzwoniło do mnie kilka osób z PiS-u i to były w sumie miłe rozmowy i te osoby w zasadzie przeprosiły mnie za to, co zrobił mi, bo tak powiem, pan Bochenek, ale ponieważ pan Bochenek zadeklarował, a ja rzuciłam mu takie wyzwanie, że już dobrze, skończmy z tymi przeprosinami. Jeżeli nagra rolkę, w której będzie namawiał do badań profilaktycznych, które naprawdę są bardzo ważne, ponieważ Polacy nie wykorzystują szansy, jaką są badania profilaktyczne, trafiają do szpitala bardzo często wtedy, kiedy już na jakiś taki ratunek jest za późno, szczególnie w przypadku chorób onkologicznych. Pan Bochenek ma innych odbiorców niż ja. Zadeklarował na konferencji prasowej, bo tak mi też mówił
tak,
dzisiaj pan
profesor.
Rozmawialiśmy przed programem, więc ja się z tego bardzo cieszę i być może ktoś pójdzie, zbada się i uratuje sobie życie. Także uważam, że sprawa
ale
jest zamknięta.
Pani poseł, bo tutaj też jest taki problem. Mówi pani, że osoby, które korzystały z szybszej ścieżki w tym szpitalu powinny to wyjaśnić. Ja myślę, że Koalicja Obywatelska powinna to wyjaśnić, żeby tak, ostatecznie rozliczyć się z tej sprawy.
Tak, tylko wie pani, problem polega na tym,
żeby
że
była jasność,
medyczne...
ja uważam, że osoby, które wystąpiły na grafice PiS-u, żadnej z nich nie udowodniono, że ona korzystała z szybkiej ścieżki.
No właśnie, to, żeby ale było teraz pani redaktor, jasne. Jakiego my języka używam? Udowodniono. wolno. No to jest jakiś język w ogóle...
Nie,
no,
można sprawdzić w dokumentach, kto szybciej poszedł, przeszedł kolejkę.
Tylko, że problem polega na tym, że znaczy odpowiadam na pytanie pani odnośnie rozliczenia przez partię. Problem polega na tym, że to dotyczy danych wrażliwych. Ja o swojej chorobie mówię po to, aby ludzie się po prostu badali, opowiadam i tak dalej. Ale ja znam też osoby, także w Sejmie, które są chore na różne choroby i o tym nie mówią. I to jest ich prawo. Więc to jest
ale czym to innym jest mówienie o chorobie, a czym innym jest sama kwestia ominięcia kolejki, pani poseł?
Ja rozumiem, tylko to sama ta osoba musi po prostu odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie można ujawnić dokumentacji medycznej. Ale uważam, że jeżeli padło takie pytanie, czy do pani Grupińskiej, czy padnie do pana Pocieja, to najprościej jest po prostu
ale
powiedzieć, korzystałem, nie korzystałem, jak korzystałem rozumiem. Z tego szpitala, bo byłem chory i tak samo jak tysiące innych ludzi, na przykład, nie wiem, trafiłem na SOR, bo nie wiem, złamałem sobie nogę, coś innego.
Pytanie do pana profesora Karola Karskiego z Prawa i Sprawiedliwości, bo ja słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość postuluje powołanie specjalnej komisji, która by się przyglądała tym przypadkom. Chciałam zapytać, czy ta komisja mogłaby też wyjaśnić sprawę przebywania męża Elżbiety Witek na Ojomie, w sprawie przywożenia kul Jarosławowi Kaczyńskiemu do domu przez dyrektora szpitala. I słyszę teraz o kolejnej sprawie, o specjalnych regułach wtedy, kiedy Joanna Kurska, żona polityka PiSu Jacka Kurskiego, znalazła się na porodówce. Czy ta komisja mogłaby także i to wyjaśnić?
Czy widzę, że pani redaktor zmierza w stronę jakiegoś fałszywego symetryzmu, bo mamy do czynienia jednak z gorszącą, patologiczną sytuacją tutaj z obszaru działania Koalicji Obywatelskiej, natomiast generalnie o wszystkim do tej pory rozmawialiśmy tylko o tej poważnej sprawie.
Przed chwilą wszystkie pytania dotyczyły właśnie uprzywilejowania Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie, pani profesor.
No to były dobre pytania, ale są niewłaściwe.
Znaczy, możemy oczywiście o każdej sprawie rozmawiać, natomiast że akurat profesor medycyny, który zna się z Jarosławem Kaczyńskim od kilkunastu lat i kilkanaście lat wcześniej po godzinach pracy przywiózł mu kulę, równie dobrze Jarosław Kaczyński mógłby mu przywieźć kulę, gdyby taka sytuacja była potrzebna. Po prostu normalna, koleżeńska, międzyludzka relacja. Kwestia pani marszałek Witek, to lekarze zdecydowali i w czasie COVID-u.
Znaczy, akurat znajoma pani marszałek Witek z tej samej miejscowości.
I akurat w trakcie,
posada zależy od PiSu.
Osoba, która była w stanie zagrażającym jej życiu, znalazła się w miejscu, w którym po prostu to życie jej było utrzymywane. Ja przypomnę, że na SOR-ach to Koalicja Obywatelska chciała umiejscowić miejsca dla rodzenia dla kobiet, więc akurat samo umiejscowienie w konkretnym miejscu, w konkretnej części szpitala jeszcze o niczym nie decyduje. Natomiast tutaj mówimy o sytuacji, w której jest wiele płaszczyzn. Pierwsza płaszczyzna to w ogóle młody, 28-letni działacz Platformy Obywatelskiej, dopiero co lekarz, który dopiero co rozpoczął swoje funkcjonowanie zawodowe, który nie mógłby być samodzielnym lekarzem na SOR-ze, ponieważ nie miał specjalizacji, a dopiero od drugiego roku specjalizacji można samodzielnie wykonywać swoje działania na SOR-ze. On nie tylko został tam lekarzem, ale wręcz kierował tym oddziałem.
No, druga kwestia, nie kierował.
Jestem zobowiązana słuchaczom wyjaśnić, że szefem SOR-u był doświadczony lekarz w medycynie ratunkowej. Tak powiedział doktor Piotr Szenk.
Koordynatorem SOR-u.
A on był koordynatorem pracy.
Dyżurów, więc
czasem, warto to
czasem
wyjaśnić.
Czasem w piłce nożnej jest tak, że jeden trener nie ma formalnych kwalifikacji, to na w papierze jest inny, ale wszyscy wiedzą, że tak naprawdę...
Wczorajsza sytuacja Francji, kiedy zastępca Deschampa poprowadził kadrę, to jest dokładnie ta sama sytuacja.
SOR-u był doświadczony lekarz. Bardzo proszę, panie profesorze.
Jednocześnie ta osoba, ten działacz Platformy Obywatelskiej, będący jednocześnie doświadczonym lekarzem, podejmował kluczowe decyzje dotyczące zdrowia i życia ludzkiego. Druga płaszczyzna to potem potężne jakie kominy płacowe.
O czym pan mówi konkretnie? Jakie podjął kluczowe decyzje?
Koordynator decyduje o tym, jacy lekarze, kim się zajmują i ilu lekarzy w danych miejscach pełni swoje dyżury. Z tutaj informacji, które przekazał pan doktor Jędrzejewski, wynika, że mogło dochodzić także do sytuacji tutaj zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Druga płaszczyzna, o której mówimy, to potężne kominy płacowe. No ten młody człowiek, jak się wydaje, no zhakował system po prostu. W tej chwili chyba nie bez przyczyny. Sam zwraca pieniądze. 500 tysięcy do Szpitala Południowego. Wczoraj podobno skorygował faktury wystawione w drugiej placówce, w której pracował, rzekomo pracował na kwotę 100 tysięcy złotych i z tego co wiemy, to są kwoty tylko za ten rok. To nie jest ta kwota ujawniona 1 600 000 za ubiegły rok, która się znalazła w jego oświadczeniu majątkowym. Poza tym kolejny wątek dotyczy właśnie jakby no tego wywiadu z doktorem Jędrzejewskim, w którym padają właśnie tutaj wątpliwości odnośnie właśnie zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Mamy do czynienia z sytuacją dosyć szczególną. Wreszcie ten salonik VIP-owski w Szpitalu Południowym. No jeśli wszystko było w porządku, to dlaczego został skrzętnie po prostu zlikwidowany i wszystko z wyjątkiem zdjęć, które wcześniej zrobiono, zniknęło.
Dla pani Witek cały salonik, znaczy był, cały OIOM był salonikiem.
Znaczy myślę, że naprawdę nie ma co zmieniać tematu w tym momencie. Wydaje mi się, że...
To jest jeden temat, ja się zgadzam, tak pogodzę. To jest jeden i ten sam temat.
Proszę państwa, ja tylko chcę uzupełnić, że problem z mężem Elżbiety Witek był taki, że jedna z mieszkanek tej miejscowości złożyła zawiadomienie, że jej mama nie dostała się na OIOM ze względu na to, że wszystkie łóżka były zajęte i ona argumentowała, że mąż pani marszałek powinien być objęty opieką paliatywną, a nie przebywać na OIOM. Czyli na oddziale, który jest właśnie najdroższy, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I że to był podstawowy zarzut, że to trwało ponad 2 lata, podczas gdy no, może tam był jakiś przypadek rocznego przebywania na OIOM-ie, ale generalnie jest to kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy. I to był podstawowy zarzut, panie profesorze.
Znalezienie się w określonym miejscu w szpitalu nie znaczy, że jest się podłączonym do konkretnej aparatury. Przypomnę, czas COVID-u, osoba po prostu na krawędzi życia i śmierci. Przeżył wtedy, kiedy znajdował się właśnie w tym miejscu w szpitalu decyzją lekarzy.
Bardzo bym prosił,
żeby nie stosować tego fałszywego symetryzmu.
Powinien być objęty opieką paliatywną, a nie przebywać na OIOM-ie, gdzie było tylko 10 łóżek. I tego dotyczyła sprawa, i tego dotyczyła skarga mieszkanki.
Gratuluję pewności siebie, pani doktor.
Ale ja mówię o skardze mieszkanki w tej sprawie, panie profesorze. Dobrze, mieliśmy wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero, który oskarżył doktora Kacprzyka, lekarza Dawida Kacprzyka, że przyczynił się do śmierci wielu ludzi i podał 2 przypadki. Jeden przypadek znalezienia pacjenta martwego w łazience, a druga sprawa dotyczyła tego, że zrobiono badanie tomografem osobie nieżyjącej. Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, że on nie jest stroną w śledztwie dotyczącego pacjenta w łazience. Nie było go, jak rozumiem, wtedy w szpitalu. On za to nie odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o badanie tomografem osoby nieżywej, to miało to miejsce jego zdaniem w czasie, kiedy on jeszcze w szpitalu nie pracował. Pan senator Trela.
Dotyka pani redaktor takiej płaszczyzny prawnokarnej, odpowiedzialności prawnokarnej tych, którzy w to byli uwikłani, jeżeli rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce. Doktor Jędrzejewski udzielił wywiadu dość późno, to znaczy milczał w mediach, bo zdaje się, że informował o tych nadużyciach organ nadzorczy i prezydenta Trzaskowskiego, ale zostawmy to z boku. Udzielił wywiadu, w którym powiedział o tych sytuacjach i szkoda, że prokuratura podjęła bardzo szybko działania, wezwała pana Jędrzejewskiego na przesłuchanie i szkoda, że pan Jędrzejewski na tym przesłuchaniu odmówił składania zeznań, powołując się na to, że powinien być czy chce być z obrońcą, z pełnomocnikiem, nie z obrońcą, z pełnomocnikiem. No i prokuratura zadała kilkadziesiąt pytań, ale nie uzyskała odpowiedzi. Myślę, że czynności powinny być szybko prowadzone.
No w poniedziałek ma się odbyć tak, następne przesłuchanie.
Dlatego, że to będzie wstęp do dalszych działań. Na końcu, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, o których mówił pan Jędrzejewski, jeżeli one będą dotykały konkretnych osób, być może pana doktora Kacprzyka, być może kogoś innego, to te osoby też powinny być przesłuchane i powinny być im postawione zarzuty, no bo to są rzeczy karygodne i to jest ta płaszczyzna odpowiedzialności prawnokarnej. Niezależnie od odpowiedzialności politycznej.
A jakby pan oceniał sytuację, że poseł PiSu Michał Moskal mówi doktor śmierć, a zdaje się, że pan poseł Krystian określił to mianem doktor Mengele, chociaż ten ostatni poseł już się z tego wycofał.
No to jest oczywiście nadużycie w ramach pewnie jakiejś walki politycznej i źle rozumianej wolności słowa. No to są rzeczy niedopuszczalne, te porównania są karygodne, ale to jest kwestia odrębna. Natomiast no, ta bardziej istotna to jednak jest to, co się działo tam w tym szpitalu i te działania lekarzy czy lekarza. I one muszą być wyjaśnione przez prokuraturę. Cały ten system, to brzydkie słowo, no, zawsze to się tak ucieka w słowo system, jak gdybyśmy chcieli coś wytłumaczyć, ale się wytłumaczyć przed z jakichś nieprawidłowości, ale tak jest, rzeczywiście ten system jest kulawy, dlatego że są trzy możliwości pracy lekarza na kontrakcie, na zleceniu i na umowie o pracę.
Ale o tym za chwilę, panie senatorze.
Tak, ale one tworzą tę patologię, tak, która się wydarzyła w tym szpitalu.
Tutaj jakby chcę powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie te doniesienia doktora Jędrzejewskiego nie zostały potwierdzone ani przez doktora Piotra Szenka, który jest szefem oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, ani przez szefa NIL-u Łukasza Jankowskiego, który powiedział, że otrzymuje skargi dotyczące Szpitala Południowego o nieprawidłowościach, ale nie ma tam zarzutów takich, jakie przedstawił dr Jędrzejewski, że ginęli ludzie z powodu tego, że niedoświadczony lekarz, nie wiem, coś źle zrobił. Tych zarzutów nie ma. Bardzo proszę, pan minister Szeptycki.
No, ja nie wiem, czy z tym wywiadem to trochę nie jest tak jak z tym dowcipem o kozie, że się wprowadza kolejne rzeczy, potem się okazuje, że one tak naprawdę były nieprawdziwe do końca i to pozwala jakby wizerunkowo po części oczyścić zainteresowanego. Ale wracając do istoty sprawy, ja myślę, że tak, po pierwsze bardzo istotne jest, żeby w przypadku czy jednostek sektora publicznego, czy finansowanych ze środków publicznych, mówię w tym przypadku o szpitalach, o procedurach w ramach NFZ-u, osoby je wykonujące, czy zespoły nie mogą uważać, że dany szpital czy oddział to jest ich udzielne księstwo. To jest, wydaje mi się, bardzo istotne. Jeżeli mamy prywatny szpital, prywatną firmę finansowane z prywatnych środków pacjentów, to wtedy jest sprawa między lekarzem i pacjentem. Nam jako politykom nic do tego. I to wymaga, nie mówię o zarobkach, tak? Mówię w tej chwili o tym, kto w jakiej kolejności trafia i to wymaga jakiegoś większego być może uporządkowania i uregulowania. To po pierwsze. Po drugie, mówiło się o tym i są pomysły, żeby scentralizować nasze dane medyczne po to, żeby jeden lekarz miał dostęp do tego, widział w systemie to, co robili inni. I myślę, że tego typu system miałby też drugą dobrą stronę, mianowicie on pozwalałby również ewentualnie na kontrolowanie tego, jak proces leczenia czy dostępu danej osoby, jeśli to jest system zamknięty, dostępny dla lekarzy, ewentualnie dla organów kontroli, ale on by też łatwiej pozwalał kontrolować to, na ile dana osoba w tym szpitalu korzystała z szybkiej ścieżki, a na ile nie, tak? Bo możemy bardzo łatwo wtedy, jeżeli mamy taki system, sprawdzić, że przeciętna osoba daną procedurę czeka pół roku, a jedna dziwnym trafem dostaje ją po tygodniu. To wymaga pewnych nowych regulacji, ale ponieważ są to, raz jeszcze, pieniądze publiczne, więc moim zdaniem jest to potrzebne.
Wracam do tego wywiadu doktora Jędrzejewskiego, bo tutaj problem polega na tym, że druga strona, Szpital Południowy, przedstawia tę sprawę inaczej, ponieważ uważa, że doktor Jędrzejewski nadużył przepisów i swoich umów, ponieważ było wpisane do umowy, że zarabia 10% od zysku szpitala. On twierdzi, że nie szpitala, oddziału chirurgii, i tam sytuacja była taka, że pan doktor Jędrzejewski po prostu wyprowadził anestezjologię poza oddział chirurgii. Dzięki temu oddział wykazywał zysk i doktor Jędrzejewski domagał się premii, a szpital uważa, że to była praktyka nieuczciwa. Więc tutaj to jest jakby strona i stanowisko Szpitala Południowego. Bardzo proszę.
Zacznijmy od tego, że w wypowiedzeniu to on tam miał podobną kradzież jakiejś ortezy pacjentowi, co jest w ogóle jakąś
kpiną. To był jeden z elementów, że...
Uporządkujmy fakty, proteza, tak. Bo cała ta sytuacja...
Ale proces się toczy o pieniądze.
Sprowadza się do jednego wspólnego mianownika. Tym mianownikiem jest kłamstwo Koalicji Obywatelskiej. I po kolei. Kto kłamał? Kłamał Bartosz Arłukowicz, bo przecież nie znał pana Kacprzyka. Każdy z nas rozdaje przecież ulotki nieznanym działaczom Platformy Obywatelskiej, robi sobie zdjęcia i wstawia posty na X-a. Kłamał również Rafał Trzaskowski. Przecież nie powiedział, że dostał tą wiadomość wcześniej. Będzie teraz się zapierał, że tego nie było. Teraz na Radzie Miasta mówi, że jednak było. Kłamał. Kłamie prokuratura, która powiedziała, że nie ma, że nie toczy się żadne śledztwo, a toczy się o 20 aktów zgonu. Wieczne kłamstwo. Mieliśmy już takie sygnały w Polsce. Był przykład pana Lęca, był przykład pani Szumilas, że Platforma sobie zrobiła.
Jaka wypowiedź była prokuratora, że nie toczy się żadne śledztwo?
Po przesłuchaniu był zapytany jeden z prokuratorów na konferencji prasowej, jak wyszedł pan doktor Jędrzejewski ze szpitala. Poszło tam pytanie, czy jest prowadzone śledztwo.
Ale on odpowiedział, że jest prowadzone śledztwo. Nie, ja słuchałam tej konferencji prasowej.
Że nie jest. Na drugi dzień się z tego wycofał. To
słuchała
pani drugiej konferencji.
Prasową i tam prokurator powiedział, że od dawna toczy się śledztwo w sprawie znalezienia nieżywego pacjenta.
I to jest druga konferencja prasowa. On się sam wycofał ze swoich słów. Kłamstwo na kłamstwie.
Natomiast... Nie, to była konferencja zaraz po przesłuchaniu. Ja słuchałam tej konferencji prasowej po przesłuchaniu doktora Jędrzejewskiego. Konferencji.
Oczywiście, że z tego się wycofał. Dobrze, jedźmy dalej.
Finalnie... To tak łatwo jest rzucić jak...
Finalnie...
Słuchałam tej konferencji po przesłuchaniu.
Przecież już premier Tusk oświadczył ex katedra, że pan doktor Jędrzejewski jest niewiarygodną osobą.
To jest inna sprawa.
Nie, ale właśnie do tego
przesądził i wydał bezpośrednią dyrektywę podległą sobie
prokuratorom. Układ warszawski z Tuskiem na czele zastrasza świadków. Bo skoro Donald Tusk, który jest szefem głównego prokuratora w Polsce, mówi o tym, że ten świadek jest niewiarygodny, nie znając sprawy, albo znając i już chce coś tutaj zamieszać, pisze na swoim Twitterze, że to jest niewiarygodny świadek i tak dalej. Ja wiem, że dla niego wiarygodnym świadkiem to była osoba znana, pan Murański. Ale na Boga, mamy sytuację, w której wykryto jawną patologię systemu Platformy Obywatelskiej. Na 20 szpitali na Mazowszu 15 jest objęte mackami PO i PSL-u. Czy naprawdę nie widzicie tego, że to jest błąd systemowy, że to nie jest jedna rzecz? Ja rozumiem, nie chciałbym tutaj do pani poseł stanu zdrowia się odnosić, bo współczuję oczywiście, to jest chyba ludzkie zachowanie. Natomiast nie chodzi o to, czy pani była w tym szpitalu. Bo nawet jak pani była, ja rozumiem, jest pani osobą
chorą. Ja przepraszam bardzo pana, ale nie. Proszę nie mówić nawet jak pani była, bo w tym momencie...
Bo nie była.
Bo nie byłam, proszę pana. Więc tylko, jak ja pan tak mówi, ktoś może posłuchać. Tylko, no tak, może była, tylko nie mówi. Więc bardzo proszę, żeby pan tak nie mówił.
Nie ma
pan?
Na to... Ja nie mam na to żadnych dowodów, a niestety przykro mi bardzo, ale wasza wiarygodność jest taka, że ja na słowo wam nie będę wierzył.
Ale wiarygodność, panie
Boże, żeby coś sugerować, warto mieć jakiekolwiek podstawy.
Nie sugeruję.
Ja chcę zwrócić uwagę.
Nie wykorzystuje pan chorobę do celów politycznych.
Pozwolą państwo, że ja powiem dwa zdania.
Jaką chorobę do celów politycznych?
Pani poseł.
Ja wiem, że wy się boicie, że wychodzi ta afera. Boicie się tego, że każda z tych partii, oprócz Partii Razem, bo szczęśliwie Partia Razem tego rządu nie weszła, będzie w tą aferę umoczona.
Dlatego teraz.
Panie doktor, dlatego teraz każdy z nas będzie odbijał piłeczkę, mówicie o PiS-ie, a wyjaśnij się tą sprawę.
Bardzo proszę.
2,5 roku, żeby to wyjaśnić.
Ja muszę coś słuchaczom wyjaśnić. Po pierwsze, widziałam, że posłowie PiS-u, między innymi Janusz Cieszyński, poszli z kontrolą poselską do szpitala. Gdyby znaleźli tam pacjentów takich z Koalicji Obywatelskiej, to ja wierzę, że no po prostu by to ujawnili. A druga sprawa dotycząca tej wiadomości...
A jest pani redaktor pewna, że udostępniono im dane medyczne?
Bo ja jestem
przekonany, że takich rzeczy się nie udostępnia nawet w ramach kontroli.
Ale nie chodzi o danych medycznych, tylko o liczbę, o samych...
Ale to, czy ktoś się leczy w konkretnej placówce medycznej, jest objęte...
Nieprzypadkowo dziennikarze także nie chcą tego ujawnić.
Oczywiście, Patrycowi nie chcą ujawnić tych informacji, bo jest to jednak dane medyczne.
De facto ujawnili dwa nazwiska, bo zamieścili po prostu zdjęcia z radnym Kacprzykiem, więc de facto
nawet trzecie nazwisko ujawnili, tylko ta osoba stwierdziła, że to nie ona tam była, tylko jej mąż.
Rozumiem, natomiast chcę zwrócić uwagę, jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, bo jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, faktem jest, że doktor Jędrzejewski wysłał mu SMS-a. Na antenie sam doktor stwierdził, że rzeczywiście ten SMS nie został przeczytany.
Nie. Wyłączenie odczytywania wiadomości to ja mam na WhatsAppie i Signalu.
Dobrze.
Więc to naprawdę nie jest trudne, to najłatwiejsze wytłumaczenie tego, że się nie otrzymało wiadomości.
Może tak być, natomiast
o czym Trzaskowski na Radzie Miasta to przyznał, że wiedział o tej sytuacji.
Natomiast istota rzeczy sprowadza
nawet
się do tego...
Nawet odpowiedział na ten wpis, prosząc o przekazanie to innym kanałem.
Że w tym zawiadomieniu nie ma mowy o uśmiercaniu pacjentów. I to trzeba
jest
sobie jasno
powiedzieć. Jest to fałszowanie 20 akt zgonu.
Co nie? Ale proszę państwa, naprawdę, ja bym bardzo chciała unikać manipulacji, bo jeśli chodzi o fałszowanie aktów zgonu...
Chyba, że manipulacją są
to jest to... Ale panie pośle, to jest osobne śledztwo, które nie dotyczy SOR-u ani osób, które umarły z powodu błędów lekarskich, tylko ta sprawa dotyczy tego, że jeden pracownik prosektorium, czy też tego oddziału, gdzie leżą osoby martwe, zarzuca drugiemu pracownikowi sfałszowanie podpisu. To naprawdę jest osobna sprawa. Ja bym nie chciała, żebyśmy tutaj manipulowali faktami.
Prokuratura też powiedziała, że wcześniej szpital oddał pieniądze panu Kacprzykowi, co też było nieprawdą. No to...
Tak, tutaj prokurator się pomylił, to przyznaję.
Nie, kłamał.
Bardzo proszę.
Kłamał
po prostu, też
kłamał.
Pamiętaj, że to jest szpital zbudowany od podstaw i obsadzony kadrowo od podstaw.
Jeżeli dostać jakieś dane i powiedzieć
Platformę Obywatelską.
W sprawie pomylić.
Czyli również mógł dostać szansę, żeby się wypowiedzieć.
Maciej Konieczny, Partia Razem.
Ja mam takie przekonanie, że w tej sytuacji naprawdę nie ma potrzeby manipulować ani wymyślać niczego, bo faktów jest absolutnie dość, żeby ostatecznie skompromitować i pogrążyć warszawską Koalicję Obywatelską. I też trochę mnie nie dziwi, że politycy PiS-u wolą wyjść w te sensacyjne, naciągane historie o lekarzu potworze, ponieważ również i Prawo i Sprawiedliwość, jak i wszystkie te główne partie polityczne są współwinne upolitycznienia ochrony zdrowia i preferencyjnego traktowania polityków. To samo, co jest prawdą...
Proszę się liczyć ze słowami.
No, jeżeli chodzi o dyrektora w Tomaszowie Lubelskim, który jest z waszego nadania, to jego pensja i jego pracowanie na wielu funkcjach w tym samym momencie niewiele różni się od doktora Kacprzyka. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że my się dowiadujemy o tych patologiach, dlatego że lekarze są również politykami radnymi i tylko dzięki temu mamy dostęp do ich oświadczeń majątkowych. Jeżeli chodzi o samą preferencyjną ścieżkę. Faktycznie prezes Najwyższej Izby Lekarskiej nie potwierdził tych zarzutów medycznych, ale mówił, że również do niego zwracali się lekarze w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi zarządzania tym szpitalem, domyślnie także tej preferencyjnej ścieżki traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej. Stąd też nie opieramy się tylko na zarzutach doktora Emila Jędrzejewskiego. Mamy do czynienia z ośmiornicą Kierwińskiego, i to nie jest żadna nowość. O tym mówiłem tydzień wcześniej, kiedy dyskutowaliśmy nad wotum zaufania dla ministra Kierwińskiego. Minister Kierwiński razem z marszałkiem Struzikiem wymieniają się nawzajem z stanowiskami w spółkach i spółeczkach, także tych medycznych, żeby obsadzić partyjnych działaczy. Przy tej okazji po prostu reflektor na to został skierowany. Został skierowany na to, że szpitale posiadają rady, odpłatne rady nadzorcze, w których zasiadają politycy, żeby zasiadać. I teraz jeżeli padło pytanie, przecież wy to nadzorujecie? No to odpowiedź z grubsza jest taka, jak to nadzorujemy? My tutaj jesteśmy tylko dlatego, żeby zgarnąć 6 000 zł z partyjnego nadania. Tak to działa. Nikt nam nie powiedział, że mamy coś nadzorować. I to działa sobie w najlepsze. W wielu miastach, nie tylko to jest Koalicja Obywatelska, to jest pan Jacek Pużuk z Nowej Lewicy, który jest w Radzie Nadzorczej Szpitala Grochowskiego. To są wszystkie partie rządzące, które upolityczniły system także po to, żeby czerpać z tego osobiste profity oraz korzystają także po znajomości z preferencyjnej ścieżki. To jest już zupełna legenda, posłanka Pępek z Żywca, która nie w żaden sposób nie zaprzecza zupełnie temu, że w kolejkę poznajomości się wcięła. Każe sobie dziękować za to, że w ogóle przyszła i jeszcze grozi szpitalowi. To pokazuje, to jest afera o niebywałej bezczelności i arogancji władzy, która traktuje publiczną ochronę zdrowia jak partyjną. I tych faktów, samych faktów na temat przywilejów władzy, na temat obsadzania nie tylko rad nadzorczych, ale także kierownictwa szpitali partyjnymi nominatami jest wystarczająco, żeby w kraju, w którym obowiązywałyby jakieś jednak standardy zarządzania, pogrążyć polityków odpowiedzialnych. W przypadku Warszawy to jest w oczywisty sposób nadprezydent Marcin Kierwiński i prezydent Rafał Trzaskowski. Ale mamy, żeby też było jasne, to nie jest tylko PO. Tomaszów Lubelski, kwestia doktora z Prawa i Sprawiedliwości.
Jest jeszcze Garwolin, jeśli chodzi o...
Ja powiem więcej. Jest na przykład taki, który miałem okazję gdzieś tam obserwować z racji bliskości. Jest pan były poseł Nowej Lewicy Obaz, który w Nagrodę Pocieszenia dostał szpital w Jeleniej Górze. Czy on się zna na tym? Czy on ma jakieś doświadczenie w zakresie nadzoru ochrony zdrowia? Nie ma żadnego. Po prostu tak to działa, że nawet tak odpowiedzialne stanowiska jak kierowanie szpitalem to są Nagrody Pocieszenia dla polityków, którzy gdzieś się nie dostali. I ta afera ma tą ogromną zaletę, że zwraca reflektor na patologię systemu. Upolitycznienie i o czym zaraz powiemy także pensje lekarzy. I do tego ciężko będzie wrócić. I teraz ostatnia tylko rzecz, żeby pokazać skalę patologii. Rafał Trzaskowski na kuriozalnej Radzie Warszawy, na której wiceprezydent Kazanowska postanowiła jeszcze upokorzyć i obrazić obywateli Warszawy. Ja nie wiem, co ta warszawska koalicja obywatelska ma, że ona jeszcze dodatkowo zawsze musi pokazać swoją pogardę dla mieszkańców. Czy to zajmując ich miejsca na sali, czy to poprzez wiceprezydent, która nagle zaczyna odczytywać przepisy. To jest absolutnie niesamowite. I na tej Radzie Warszawy, czy wcześniej jeszcze Rafał Trzaskowski obiecał, że on już w takim razie wycofa partyjnych nominatów z rad nadzorczych spółek medycznych. A co zresztą?
Tak,
no co
rozumiem.
Zresztą?
Dobrze, ja tylko, jedno zdanie, pani poseł.
Bo proszę zwrócić uwagę, że ta sprawa w ciągu kilku dni poszły do tego szpitala kontrole. I to była kontrola związana z nadzorem właścicielskim, czyli miasta. To była, jest zapowiedziana kontrola NIK-u i prokuratury. Proszę mi pokazać jakąkolwiek aferę pisowską, w której byście tak szybko po prostu działali. I ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo ona musi być wyjaśniona, bo ona...
Ale już premier stwierdził, że osoba, która cokolwiek mówi na ten temat, jest niewiarygodna.
Jest w interesie żywotnym Koalicji Obywatelskiej. I jeszcze jedna rzecz o ministrze Kierwińskim. Akurat minister Kierwiński, bo tutaj mu się przypisuje, że on był jakimś protektorem tego lekarza. To jest nieprawda. On w ogóle wstrzymał jego kandydowanie, bo on chciał kandydować do Rady Warszawy. Do Rady Warszawy. Także to jest po prostu nieprawda.
Proszę państwa, ja bym jednak chciała przejść do spraw systemowych. I moje pytanie do pana profesora Karskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Na jakie rozwiązania systemowe PiS by się zgodził i zagłosował za? Bo tutaj w grę wchodzi procentowe limity wydatków szpitala na pensje, powiedzmy 60-70%. No ta kontrola, to PiS już się w tej sprawie wstrzymał, jeśli chodzi o jawność zarobków, jak rozumiem. Druga sprawa to wprowadzenie limitu godzin także dla lekarzy na kontraktach. Czy PiS by zagłosował za tymi propozycjami?
Z pewnością Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za rozdzieleniem prywatnej i publicznej służby zdrowia. To jest...
Dziękujemy za korzystanie z programu Partii Razem. Bardzo nas cieszy, że nasze postulaty są podejmowane także przez inne partie polityczne.
Często głosowaliście z...
To dobrze, to z dobrych pomysłów trzeba korzystać.
A jeśli chodzi o limity już wydatków szpitali na...
Do dobrych rozwiązań może się nawet Partia Razem przyznawać.
Panie profesorze, czy zagłosujecie za tym, żeby wprowadzić limit wydatków na pensje w budżecie szpitala i za limitem godzin pracy lekarzy, także tych na kontraktach? Czy za tym zagłosujecie?
To są szczegółowe rozwiązania. Tu należy pytać akurat osoby zajmujące się problematyką służby zdrowia, panią minister Sójkę, także inne osoby. Mamy do czynienia w tej chwili z ogromnym skandalem, z gangreną w Platformie Obywatelskiej.
Ale ja powiem o tym limicie godzin, bo ja uważam, że absolutnie ten limit godzin pracy lekarzy powinien zostać przyjęty. Jeżeli kierowca może pracować... Jeżeli kierowca może pracować określoną liczbę godzin, pilot samolotu i wiele innych zawodów, to naprawdę ja bym chciała, żeby lekarz, który przychodzi przychodzić do pacjenta, bo tu chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, żeby przychodził wypoczęty, żeby po prostu niczego nie przeoczył. Także tak, limit pracy, godzin no, pracy,
pytanie,
jak najbardziej.
Jaki to
jest i za tym jest dzisiaj po raz pierwszy
bardzo.
Naczelna Izba Lekarska, bo do tej pory z tym był problem. Jest oczywiście pytanie, jaki to ma być limit, ale to jest już punkt do wyjścia do...
Znaczy z tym, że jeszcze jedną rzecz można powiedzieć,
bo
mamy do czynienia z sytuacją, gdzie premier Tusk na samym początku już jakby zdecydował, jak ta sprawa ma być postrzegana. Powiedział, takie rzeczy dzieją się w całej Polsce, winni są wszyscy lekarze, takie było przesłanie. I w tej chwili rozmawiamy o kwestiach systemowych. Oczywistym jest, że nie można pracować nieskończoną ilość godzin na dobę, natomiast to także jest zadanie kierownictwa szpitala, aby lekarze nie pracowali tak długo. Kwestia weryfikacji tego, czy rzeczywiście te dane są prawdziwe, czy to
tak,
się nie nakłada,
się
czy to się nie nakłada z zatrudnieniem w tym samym czasie w innych godzinach. Wreszcie mówimy przecież tutaj o panu doktorze Kasprzyku, który, jak sama pani redaktor powiedziała, także koordynował to pracę lekarzy na tym oddziale. Tacy ludzie jak on powinni dbać o to, aby lekarze nie zgłaszali godzin, które w ramach których nie pracują. Natomiast on sam, chociaż miał powierzony taki obowiązek, on sam zhakował ten system i sam...
Nie, on to zrobił pod płaszczykiem Platformy Obywatelskiej. Nie zrobił tego sam. Nie zrobił tego sam.
Bardzo proszę,
nie wierzę, nie wierzę w to, że ktoś może wystawić faktury, ktoś je akceptuje, ktoś je wysyła i on sam zrobił system.
A jeśli Saloniko VIP nie było, chociaż są zdjęcia i oświadczenia wielu osób, to dlaczego tak szybko go żeście likwidowali?
Ja prowadzę ten program, teraz pan minister Szeptycki.
Po pierwsze problem...
Pani redaktor, życzliwość.
Dobrze.
Po pierwsze, problem rzeczywiście jest systemowy i wymaga zmian, co do których zgodzą się główne siły polityczne. Dlatego, że inaczej będzie tak, że wprowadzimy reformę, a potem po wyborach jednych czy drugich będzie kolejna reforma, bo oczywiście to, co zrobili poprzednicy, było źle. I to jest pierwsza sprawa. Myśmy od 2000 roku w ujęciu nominalnym bodajże 4 czy 5 razy podnieśli wydatki na ochronę zdrowia. Pewne rzeczy się udało zmienić, w szczególności sytuację życiową i majątkową lekarzy, ale inne problemy, jak były, tak są. Po drugie, myślę, że nikt nie kwestionuje tego, że zawód lekarza jest, jeśli chodzi o wykształcenie i potem o pracę, ciężki i odpowiedzialny i to wymaga godnego wynagrodzenia. Natomiast to nie zmienia faktu, że środki publiczne powinny być wydatkowane, a uczciwie, więc jeżeli ktoś nie był i swoich godzin na służbie nie odpracował, to nie powinien brać za to pieniędzy, to jest oczywiste, ale powinny być też wydatkowane racjonalnie. Jeżeli my mamy jednostki sektora publicznego, które w tej chwili finansowane z NFZ-u konkurują i to konkurują pensjami czy kontraktami o tych samych lekarzy, no to jest sytuacja kompletnie absurdalna, tak? Jeżeli znowu szpital prywatny, mam na myśli komercyjne usługi, tak? Będzie konkurował lekarz ze szpitalem publicznym, mówiąc mu odejść z publicznego, my ci zapłacimy więcej. Okej, to jest sytuacja, która w ramach państwa wolnorynkowego mnie osobiście nie burzy. Natomiast jeszcze jedno rzecz chciałem. Natomiast jeżeli nie konkurujemy jakością usług, nie konkurujemy o pacjenta, tylko konkurujemy o lekarza z tych samych pieniędzy, to jest absurd. Ostatnia uwaga jeszcze tylko, mianowicie w sferze szkolnictwa wyższego myśmy mieli ćwierć wieku temu nieco analogiczny problem, to znaczy była sytuacja, że jeden wykładowca mógł uczyć na 2-5, czasem nawet więcej uczelniach. I to się udało dość skutecznie wyeliminować, mianowicie wprowadziliśmy tak zwaną liczbę N i teraz każdy pracownik naukowy musi się w jednej konkretnej jednostce zadeklarować, gdzie on ma być liczony do potencjału naukowego tej jednostki. Ja nie mówię, że to jest jeden do jednego, ale mechanizmami prawnymi można patologię wyeliminować.
Ja chciałam zapytać, jakie rozwiązania Konfederacja może poprzeć? Ja tylko przypomnę, że jeśli chodzi o rozdzielenie pracy w sektorze publicznym i prywatnym, to słyszałam pana doktora Jankowskiego, który mówił, że można by to rozważać, ale w przypadku tak zwanych lekarzy funkcyjnych, czyli szefów na przykład oddziałów.
Ja mam sam przypadek swojego znajomego, który jest radiologiem, pracuje w 3 szpitalach po 2 dni w tygodniu, czyli 6 dni w tygodniu pracuje w 3 szpitalach. jakby rozdzielenie mu tego, będzie szukał pracy jednak w, jakby zakazać mu pracy w trzech takich placówkach, no to by szukał pracy w
sektorze prywatnym.
W sektorze prywatnym.
A ile jest teraz pracy dla radiologów w sektorze prywatnym? No i teraz wszyscy się nie zmieszczą, wydaje mi się. No większość tych miejsc pracy i tak jest w sektorze publicznym.
Jeszcze chodzi o dojazd. Natomiast zacznijmy od jednej najprostszej rzeczy, którą można wprowadzić na najbliższym posiedzeniu Sejmu i myślę, że Senat by to szybko również przegłosował, wróciłoby i byłoby akceptowane przez pana prezydenta. To my to nazwaliśmy taki tachograf dla lekarzy, czyli system, który będzie rzetelnie sprawdzał, czy lekarz jest danego dnia w pracy, a nie tylko podpisuje faktury, ale tu przy tym musiała być również jawność tych faktur, żeby nie dochodziło do żadnych machlojek. No naprawdę już tak nie ufamy temu systemowi i temu, że ktoś może jednak to podpisać, że nawet te tachografy będą omijane. Więc potrzebujemy wprowadzić na samym początku system, w którym będziemy wiedzieć, że lekarz rzetelnie pracuje i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki i nie będzie takich Dawidków więcej, które są w kilkunastu miejscach, w kilku miejscach naraz i dopisują sobie po kilkanaście godzin i biorą za to spore pieniądze. Zresztą on sam się do tego przyznał. Oddanie pieniędzy jest prostym przyznaniem się i pan mecenas Dibuła, który twierdzi, że tak nie jest, po prostu próbuje pudrować rzeczywistość.
Dodajmy, że mecenas jest po prostu obrońcą, czy też pełnomocnikiem, więc wiadomo, reprezentuje jest
cichym,
interes klientów.
Cichym działaczem Koalicji Obywatelskiej.
Mecenasem Koalicji Obywatelskiej.
Działaczem Koalicji Obywatelskiej. Współpracownikiem Romana Giertycha, więc naprawdę sam wybór mecenasa.
Pokazuje, że to sprawa partyjna.
Na taki wybór w Warszawie i wybrał pana Dibuła, no.
Ale
naprawdę.
Przyzna pan, że każdy ma sobie prawo wybierać takiego obrońcy.
Nie, no oczywiście. Ja tylko komentuję
Koalicja
wybór.
Ma zawsze
ja
prawo wybrać pana Dibuła.
Więc zacznijmy od tego, żeby wprowadzić naprawdę realną kontrolę na tym, żeby lekarze nie pracowali w kilku miejscach naraz i już ten system będzie lepszy. No i najważniejsze z tego wszystkiego, no już ile można mówić o tym, że te rady nadzorcze to jest paśnik dla obecnie rządzącej koalicji, czy to w województwach, czy w mieście. Przecież to jest jawne stanowisko tylko po to, żeby ludzie brali sobie pieniądze. Taka rada nadzorcza nie ma tam żadnego faktycznego nadzoru. Zresztą odwołana w Szpitalu Południowym rada miała również w swoim składzie panią wiceprezydent. Czy pani wiceprezydent się podała do dymisji z racji tego, że nie dopełniła swoich obowiązków? Nie, no tylko się paśnik skończył. No naprawdę, ośmiorniczki w 2014 roku przy tej aferze to jest absolutnie nic.
Dobrze, to chciałam wrócić jednak do rozwiązań systemowych. Jakie można wprowadzić? Maciej Konieczny razem, a potem pan senator.
Czy te wymienione rozwiązania są idące w dobrym kierunku, ale niewystarczające? Podobnie jak ta ustawa, która wyszła z Sejmu odnośnie jawności tych płac dla systemu samego, która jest sama w sobie dziurawa, bo wystarczy założyć spółdzielnię lekarską, żeby móc ją obejść. A pomimo tego, zauważmy, prezes Najwyższej Izby Lekarskiej już jest oburzony na to ograniczenie. Co
chce
pokazuje
to
tak, co pokazuje, że
przy czym to nie jest jawność dla wszystkich obywateli, dla samego, tylko dla instytucji.
Żebyśmy jako państwo wiedzieli, ile płacimy lekarzom. I już to jest blokowane. Co pokazuje, że to będzie ogromny opór ze strony lekarzy, którzy teraz mają eldorado kontraktowe, ale pomimo tego oporu będzie trzeba to zreformować i z tą patologią skończyć. Bo konkurencja wewnątrz systemu pomiędzy lekarzami zatrudnionymi w publicznych placówkach, która polega na tym, że to oni dyktują warunki szpitalom i mówią, że jeżeli mi nie zapłacicie 2-3 milionów, to pójdę gdzie indziej, to jest system chory i kompletnie, i to jest dojenie publicznej ochrony zdrowia. Ja zupełnie szczerze mam poważne wątpliwości, na ile takie niepohamowane dojenie niedofinansowanej ochrony zdrowia przy świadomości, że przez to może zabraknąć pieniędzy na świadczenia, w ogóle jest zgodne z przysięgą Hipokrateza, bo mam wrażenie, że jest to dość oczywiste szkodzenie z pełną świadomością pacjentom. I z tym trzeba skończyć. I żeby z tym skończyć, najlepiej skończyć z kontraktami. Niech normalnie lekarze pracują na umowie o pracę. Niech będą w siatce płac. I niech zarabiają naprawdę nie tyle godnie. Bardzo dobrze. Bo potrzebujemy specjalistów w systemie. Ale niech to będzie normalna siatka płac, w której my się umawiamy, ile tym lekarzom płacimy i im płacimy bez żadnego kombinowania w ramach umowy o pracę. Oczywiście postulat, który partia Razem bardzo silnie podkreślała podczas wyborów prezydenckich albo-albo. To działa w Czechach, to działa w Niemczech, czyli albo pracujemy w publicznym ochronie zdrowia, albo w prywatnej nie łączymy tego, bo później są takie patologie jak w szpitalu MSWiA chociażby.
No ale przekonuje pana argument doktora Jankowskiego, że jednak można to robić, ale tylko w przypadku lekarzy funkcyjnych, bo w końcu zabraknie po prostu lekarzy.
Też trzeba zwiększyć na studiach miejsca.
Już zwiększyliśmy na studiach miejsca. To akurat jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości i ten problem będzie dużo mniejszy w większości specjalizacji. Oczywiście odpowiedzialna reforma systemu musi zdefiniować także pewne wąskie gardła, żebyśmy się tego nie wywalili, ale to nie oznacza, że ona nie jest możliwa. Ten przykład ze szkolnictwa wyższego mi się podoba, bo to jest przykład, w którym rozsądna regulacja faktycznie ograniczyła patologię i można to zrobić.
Wiceminister nauki Andrzej Szepczyński.
Tylko w tym momencie mówimy o sytuacji, w której której istotna grupa lekarzy zarabia grube miliony. Wszyscy. Nie mówimy o osobach, których dodowalimy 10% podatku. Mówimy o osobach, które w wyniku reformy być może będą zarabiać 2, 3 albo 5 razy mniej. Siłą rzeczy będzie ogromny opór, ale w interesie społecznym odpowiedzialna władza musi wystąpić przeciwko tej uprzywilejowanej grupie w interesie pacjentów i większości obywateli. I to trzeba zrobić, skończyć z kontraktami.
Senator Trela.
Ta dyskusja, która się dzisiaj toczy i w ogóle już dłużej w mediach i w przestrzeni publicznej, pokazuje, że jest potrzebna zgoda wszystkich sił politycznych. Powiem taki wyświechtany zwrot, ale okrągły stół dla służby zdrowia, bo w przeciwnym razie nie dojdziemy do żadnych dobrych rozwiązań. To będzie tylko ze szkodą dla pacjentów. Jest kilka oczywiście różnych. Ja się nie znam na służbie zdrowia, jestem tylko uczestnikiem tej służby zdrowia wtedy, kiedy potrzebuję dla swojego zdrowia korzystać z tego. Natomiast widzę te wszystkie mankamenty, o których się pisze, te nieprawidłowości w rozliczeniach, to, że siatka płac, czy w ogóle fundusz wynagrodzeń, czy to na kontraktach, czy na umowach zlecenia, czy na umowach o pracę, często jest dużą częścią całego budżetu szpitalnego. Więc to jest spora nieprawidłowość. Uchwaliliśmy ustawę na ostatnim posiedzeniu Sejmu i Senatu wprowadzającą możliwość kontroli wynagrodzeń lekarskich po to, żeby zdiagnozować ten system. To, co się dzieje. Ile pieniędzy wchodzi, ile wycieka, ile wypływa z tego systemu. Następna rzecz to jest dyskusja na temat limitów czasu pracy.
Nie wiadomo, czy prezydent podpisze tę ustawę. No, ona wyszła z Senatu, jak rozumiem.
Tak,
już
wyszła. Mam nadzieję, że podpisze, bo to jest w interesie społecznym, w interesie ludzi, którzy chodzą. Musimy poznać, zdiagnozować system, żebyśmy zaczęli rozmawiać, czy mamy ograniczyć pracę na kontraktach, czy mamy ograniczyć w ogóle godziny. To chyba nie budzi wątpliwości, że tak jak kierowca pracuje
określoną liczbę. No tak, pytanie do jakiego lekarz, poziomu, bo do jakiego, że tutaj tak, dyskusja.
No jest już widać, że Naczelna Izba Lekarska stawia bardzo wysoko tę poprzeczkę na poziomie 70 kilku godzin, zdaje się, tygodniowo. To jest w ogóle jakiś...
Nie, to nie jest do akceptacji.
To nie jest do zaakceptowania.
Czyli 15,5 godziny dziennie.
Tak.
Odliczając weekend.
Jak wprowadzimy limit, jeżeli wprowadzimy limit godzin, to też trzeba ten limit móc kontrolować. Czyli to, o czym dzisiaj tutaj mówimy, że jest jakiś...
Jak go kontrolować?
Jak go kontrolować? To są rzeczy, o których trzeba dyskutować, ale to wspólnie wszyscy
tak,
wszyscy
no debata
razem.
W Sejmie na pewno się będzie... Pani poseł, bardzo proszę, ale nie, tak? Już chciałam naprawdę prosić, żebyśmy... Bo okay. Mamy mało czasu do końca części radiowej i ja bym bardzo prosiła, dosłownie jedno, dwa zdania na temat konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy i potem rozwiniemy ten wątek w czasie pozaradiowym, ale naprawdę proszę o bardzo krótkie wypowiedzi. Pan profesor Karski, konferencja w Gdańsku.
No, mieliśmy do czynienia z wydarzeniem, które pozostawało w cieniu tej haniebnej decyzji prezydenta Zełenskiego o uhonorowaniu zbrodniarzy z UPA. Słyszymy tutaj o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie no, kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niepochodzącymi z Polski, natomiast z tego, co słyszymy, z podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne, które niczego nie rozstrzygają.
I tu kropkę, Maciej Konieczny, Partia Razem.
Optymalnym byłoby, gdyby ta strona praktyczna, jeżeli chodzi o odbudowę, także wsparcie od Ukrainy, działa się niezależnie od tej dyskusji politycznej na temat pamięci historycznej i trudno jest w tym momencie ocenić, na ile ta konferencja była sukcesem w wymiarze gospodarczym, bo nie posiadam aż takiej wiedzy. Natomiast wszyscy powinniśmy zadbać, żeby strategiczny interes, jakim jest wspieranie Ukrainy oraz interes gospodarczy Polski w ramach odbudowy, był realizowany niezależnie od dyskusji na temat pamięci historycznej.
Katarzyna Piekarska, Koalicja
Obywatelska. Ponad chyba 160 umów podpisanych. To był naprawdę duży sukces. Tam są miliardy złotych i ważne, żeby w tej odbudowie Ukrainy uczestniczyli po prostu polscy przedsiębiorcy.
Senator Jacek Trela.
Pomimo tego, że polityka weszła w tę sferę, to jednak biznes pokazał, że jest stabilny i że potrafi oderwać się od polityki i ta konferencja była sukcesem dla biznesu.
Minister Andrzej Szeptycki.
Ja byłem 2 dni w Gdańsku. O wymiarze gospodarczym już powiedziano, więc chciałem o 3 innych rzeczach. Po pierwsze jednak wymiar polityczny. Znaczące wydarzenie międzynarodowe. PiS nam wypominał, że w czasie prezydencji nie odbył się żaden szczyt, mimo że to prezydencja Rady Unii Europejskiej. No więc mieliśmy wydarzenie z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw całego regionu.
Po roku, tak?
Po drugie, wymiar networkingowy, to jest też bardzo ważne i tu chcę powiedzieć, przez te 2 dni atmosfera była bardzo dobra i te spory, które nas w ciągu ostatnich tygodni podzieliły, na szczęście na to nie wpływały. I po trzecie wreszcie, pomoc, wsparcie odbudowy, zaangażowanie polskich firm, to jest jedno, ale w niektórych obszarach, mówię również o swojej działce, nam też sama Ukraina ma, naszym podmiotom, przedsiębiorstwom, uczelniom, ma wiele do zaoferowania. To są nie tylko drony, o których już żeśmy nieraz mówili, ale to są na przykład wszystkie sprawy okołomedyczne. To jest wiedza dotycząca PTSD, to jest wiedza, doświadczenie dotyczące medycyny pola walki i na to polskie podmioty, które były w Gdańsku, bardzo kładły nacisk, że to dla nich, dla rozwoju ich potencjału, ich oferty, to jest bardzo ważne jako współpraca z Ukrainą.
Michał Nieznański, Konfederacja.
Zacznijmy od tego, że biznes potrafi działać pomimo obecnych sytuacji politycznych. Przypomnę, że chociażby biznes niemiecki działał z rosyjskim sobie do 2022 roku, chociaż Unia Europejska wprowadzała sankcje już dużo wcześniej. Więc biznes potrafi sobie poradzić, natomiast samo podpisanie listów intencyjnych jeszcze nic nie daje. Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, bo to są realne pieniądze do wzięcia, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc w czasie tej wojny.
Proszę Państwa, żegnamy słuchaczy TOK FM, przenosimy się do internetu, zapraszamy na dalszy ciąg dyskusji na YouTubie, a dyskutowali Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Maciej Konieczny,
bardzo
Partia
dziękuję,
Razem.
Pani dziękuję.
Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska, dziękuję. Jacek Trela, Klub dziękuję. Centrum, Andrzej Szeptycki, Polska 2050.
Dziękuję pięknie, miłego weekendu mimo upałów.
I Michał Nieznański, Konfederacja,
dziękuję
Dominika
bardzo.
Wierowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia i zapraszam na ciąg dalszej dyskusji na YouTubie. A teraz już informacje TOK FM.
Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy, że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas. No ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Przemysław Pozowski, dzień dobry. Anna Sobańda też tutaj jest i zaraz będzie już na dłużej, bo za chwilę wspólna sobota, będziemy rozmawiać choćby o nowych obliczach ojcostwa. No ale zanim to i zanim rozmowy także o mundialu jako teatrze, no to oczywiście informacje. Zapraszamy.
Reklama.
Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Dyskontowe A
asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
A o ile?
35 groszy taniej na litrze.
Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
Tak.
A jak lemoniadę?
Też.
To poprosimy.
Ale co?
Wszystko!
Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
No ale co, Barbara? Rekin!
Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.